Cześć, dzisiaj rozmawiamy o sportach walki, o karate, kickboxingu, o prowadzeniu zajęć dla dzieci. Moim gościem jest Daniel Maciejko, licencjonowany fizjoterapeuta, trener karate, pierwszy dan w Oyama Karate, czyli czarny pas, trzeci Q w kickboxingu, to jest brązowy pas, w drodze jest po drugi dan w karate, czynny zawodnik oczywiście karate, kickboxingu, jeszcze trochę rzeczy by się znalazło w tych sportowych, prowadzi m.in. Akademię Młodych Mistrzów i tak naprawdę Daniela poznałem na studiach licencjackich, fizjoterapii, kiedyś miał myśl, żeby zakładać kabaret, ale coś mu nie wyszło.
Plany się zmieniły.
Tak. Ogólnie fajny chłopak, zabawny facet, ale zaraz opowie tak naprawdę, jak to się u niego zaczęło. Także witam cię, Daniel, serdecznie.
Witam cię, Marcin, również. Dziękuję za zaproszenie.
No dzięki, że przyjechałeś, no bo w sumie nagrywamy dość późno. Po zajęciach Daniel jest, ja też miałem jakieś tam zajęcia i wieczorem, tak. Nie możemy się niestety napić niczego.
Dokładnie.
Daniel nie wziął śpiworu. Czemu nie kabaret?
Czemu nie kabaret?
Pamiętasz to? Jako...
No pamiętam. I stand-up, chociaż
no właśnie.
No, chodzi mi to po głowie, powiem ci szczerze. Lubię to, lubię stand-up, lubię, chociaż teraz kabaret już mniej, bo trochę, że tak powiem, mniej mi się podoba, teraz robią jakieś takie mniej śmieszne, stand-up jednak idzie teraz do przodu, bardziej mi się podoba, czemu nie? No chyba wiesz co, pewność siebie, wiesz, chyba to, ja jestem taką, teraz staję się coraz bardziej pewniejszą osobą, a na początku no nie byłem, tak powiem, taki efekt trochę kuli śniegowej, z każdym rokiem staram się coraz bardziej być pewny siebie, no i strach po prostu, tak, że wyjdę na scenę, wola Boga, co to będzie. Będzie, tak, ale nie bałem się tego na przykład, że się pomylę, czy nie wiem, będę mniej śmieszny, tylko bałem się, nie, że mnie wyśmieją ludzie. O tego się bałem, taki wiesz co?
Pierwszym karateką stand-uperem.
No, o, to by było co? To chyba to, po prostu strach taki, no. Że przed wyśmianiem, ale przez to, nie?
Z biegiem czasu.
Tak.
Może wyjść.
Zawsze z tym miałem problem, jak pamiętasz na studiach, mówię, jakieś były do przedstawienia coś, czy...
na czy powiedzieć, tak.
Tak, jakieś, mówię, projekty były, to mi głos lata, ręce latają. Tragedia.
Ja tego nie powiem. Dobra, zaczynałem, tak, to była chwila rozluźnienia.
Dokładnie.
Powiedz mi, od czego zaczęła się w ogóle twoja przygoda ze sportami walki? No nie? Od tak najmłodszych lat, bo ty mi napisałeś mniej więcej, rozmawialiśmy już na Facebooku, ale przybliż to słuchaczom.
A więc tak, w sumie jak miałem cztery lata miałem, tata mnie zabrał na jiu-jitsu, to było w Modlinie w Twierdzy, chodziliśmy z moim tatą, mój brat cioteczny i rodzony i w sumie powiem szczerze, że tam nie pamiętam dużo, ale myślę z tych zajęć, ale myślę, że to było, że tak powiem, jakby pierwszy krok, tak, w tą stronę. Potem jakby klub się rozwiązał, sekcja, szkoda, bo bardzo fajnie było. No i potem piłka nożna była, ale jakoś ta piłka nożna, chodziłem też, mówię, się stresowałem, bo to podać nie mogłem. Słabo mi to wychodziło i więcej stresu niż zabawy było. I pamiętam właśnie, że do szkoły, której chodziłem w Nowym Dworze właśnie i sekcja karaty. I nas właśnie razem z moim bratem, bo również mój brat ma czarny pas, razem zdawaliśmy. No i tata nas tam zapisał i chyba chodziłem do... To była trzecia klasa podstawówki, mniej więcej. No jakby... I od tego zaczęło się karate i tak do dziś dzień. Chociaż też miałem większe, mniejsze przerwy, ale od tamtego jakby momentu to się rozpoczęło. Bardzo mi się spodobał ten sport, odnajdowałem się w nim, także... Dlatego.
Karate było. Wiem, że tam kickboxing, jeszcze trochę boks. Czego wynikały to zainteresowanie?
To znaczy tak, karate bardzo mi się podobało, jako bardzo mnie jako młodego człowieka lubiłem zdawać na wyższe stopnie. Jakby te kolekcjonowanie tych pasów, że dostajesz belkę, zaraz zmieniasz kolejny pas. I to tak jak mówię dla młodego człowieka, tak jak teraz prowadzę treningi karate z dziećmi, jak doklejam im belkę, to po prostu jest no, wielka euforia, tak?
Okay.
Ja to samo przeżywałem, więc to jest no, bardzo fajna rzecz. Boks, dlatego chciałem spróbować, bo brakowało mi, nie będę ukrywał, ciosów, że tak powiem, na głowę, na twarz, jednym słowem. Tego mi brakowało i też właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim, w klubie naszym lokalnym tam zacząłem trenować. Tak rok trenowałem, bardzo dużo dały mi te zajęcia.
Jak chcesz, nazwy możesz mówić.
Tak, dobra, nie ma lokowania produktu. A zareklamuję właśnie Champion Nowy Dwór Mazowiecki. Teraz
zapraszamy.
Tak, naprawdę. Teraz trener Maciek prowadzi, chłopaki naprawdę zdobywają medale.
O
boksie olimpijskim mówię, bardzo fajnie, ale wtedy prowadził trener Krystian i bardzo mi się spodobało to, spotkałem się w sumie z takim trenerem, który widział zajawkę, po prostu, że jak mówił o boksie, pokazywał nam techniki, wyniki różne i bardzo fajnie to pokazywał, to...
To musieliście mu mówić, że jest na zajęciach i żeby zaczął prowadzić.
Nie, ale właśnie on mało podobało mi się to na przykład w przeciwieństwie do mnie. Ja jestem, no, jak już słyszycie, moi mili, że jestem gadułą i czasami na treningu coś mówię, tak się zapędzam, mówię, o kurczę, Daniel, stój, bo już gadam od rzeczy, tak? Jak mówię, ten, Fidel Castro na Kubie, godzinami mógłbym, tak? A teraz mi się podobało mi się, że on w kilku zdaniach potrafił jakby całą esencję tej techniki wytłumaczyć. I chodziłem tam w sumie rok, bardzo dużo udało mi te zajęcia, naprawdę, pod względem technicznym właśnie, jak ciosy trzeba zadawać, wkładać do tego pracę barków, tułowia, nogi, bardzo, bardzo dużo dało i oczywiście te przełożenie miało na karate, bo w karate na zawodach nie można, to jest w formule knockdown się nazywa, tak jak my seniorzy walczymy, nie wolno zadawać ciosów na głowę, tylko brzuch i kopnięcia tylko mogą być na głowę, a to miało przełożenie, że te ciosy, które nauczyłem się na boksie, mogłem zastosować w karate.
Jeszcze to trzeci Q w kickboxingu, jak to się...
To znaczy tak...
No to jest brązowy pas, no to tak. Się wydaje, że to już jakiś tam ten level up.
Tak, to znaczy w kickboxing rozpocząłem właśnie to znajomy z karate, Sławek, polecił mi właśnie, że tam fajny jest trener, to jest w ogóle trener, też zareklamuję, bo bardzo naprawdę fajny trener, trener Tomasz Szczepaniuk, który prowadzi właśnie LKSW Tajfun Legionową, jest trenerem kadry Polski, juniorów i młodzieży. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, trenerze, przepraszam, ale w K1 i w low kicku, to jest formuła, w której i naprawdę też, to z polecenia poszedłem tam, też mi się spodobało, bo trenują tam zawodnicy, którzy zdobywali, w kadrze Polski byli, mistrz Europy, wicemistrzowie, tak, też teraz koleżanka, która niedawno właśnie, w zeszły weekend byliśmy na gali, to jest gala DSF Kickboxing Challenge, właśnie koleżanka Sylwia walczyła, wygrała swoją walkę, to jest druga walka zawodowa, wygrała tą walkę, no i w sumie bardzo mi się spodobał klimat, tak? Nie znałem tam ludzi, bardzo szybko, że tak powiem, się zaprzyjaźniłem z nimi. Fajny klimat jest, trener, są ciężkie treningi, i które dają mi też bardzo dużo satysfakcji, tak? Bardzo się dużo nauczyłem i wiem, że jeszcze dużo, dużo przede mną nauki, tak? Bardzo, bardzo fajnie. I teraz właśnie też chodzę na indywidualny właśnie bok do trenera Maćka, żeby udoskonalić, tak? Swoją technikę.
Okej, rozumiem. Właśnie jak tak mówiłeś o tych formułach, to mi przyszła na myśl nowy temat do podcastu. W ogóle nie, że tam historię, tylko wyjaśnienie, wiesz, że co jest, jak, tak dalej, no nie, no bo też będę rozmawiał z takim moim kolegą Mateuszem. I on, nie pamiętam dokładnie w jakim karate startował.
Tak, bo stylów jest dużo karate.
Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo, no i właśnie ja miałem z tym, wiesz, nie ogarniam, tylko miałem się zapytać, czy oglądałeś Karate Kidy, tak? I to jest moja jedyna, wiesz, malowanie desek.
To znaczy, powiem, ja znam takie, mówię, to jest też dużo tych styli, nie pamiętam. No. Oyama karate jakby wywodzi się z Kyokushinu.
On chyba Kyokushin.
Tak, w ogóle to był Omatatsu Oyama, jakby właśnie nasz wielki mistrz Shigeru Oyama, który właśnie 3 lata temu zmarł. Miałem właśnie, gdy miałem zdawać na czarny pas, miałem właśnie zdawać u niego właśnie. To jest, mówię, słyszałem go z opowiadań, nie wiem, bo nie miałem niestety przyjemności, ale po prostu to jest coś magicznego, kiedy wielki mistrz wchodzi. On miał 10. dan, to jest najwyższy dan, który jakikolwiek można zdobyć. No. I jakaś aura w ogóle tego mistrza, to ciężko spowiedzieć, to się tak jakby wyczuwa w powietrzu, że ktoś taki wyjątkowy jest, tak? No niestety nie miałem przyjemności, bo w tym roku, kiedy zdawałem, to niestety mistrz zmarł. I właśnie Hanshi Dyduch, nasz właśnie prezes Polskiej Federacji MMA Karate, który właśnie przeprowadza te egzaminy. U niego zdawałem egzamin.
Który jest dan?
8. dan. 8.
Bo czuć taką tą już? Aurę? Czy jeszcze
aurę?
Nie?
No czuć. Cały czas. Nie, no fachowiec, tak? Hanshi Dyduch fachowcem jest, no nie ma tutaj co dużo mówić. Ale jednak mówię, to by było taka kropka nad i, jakby się zdało u tego mistrza, żeby zobaczyć go, tak?
Takie przeżycie.
Tak. Zostałoby na całe życie, ale no niestety nie miałem tej przyjemności, szkoda.
Dobra. Sport w sumie był od młodych lat u ciebie.
Tak.
No nie? My studiowaliśmy fizjoterapię razem.
Tak, pamiętam.
Ale z tego, co ja wiem, bo rozmawiałem z kolegą, który był wcześniejszy rok, że już wcześniej startowałeś i to wytrwale ileś lat próbowałeś się dostać do nas na AWF.
Tak, to też. Ja
powiedz tą historię.
No bo to historia... Skończyłem liceum i kolega właśnie, co teraz jest lekarzem, zaproponował właśnie, bo sam miał się dostać na AWF, chyba się nie dostał i powiedział, że o rehabilitacji. Ja w ogóle po liceum nie wiedziałem, co chcę robić. Nie miałem miałem pomysły. Tak mówię, fizjoterapia. Od razu dolary im się w oczach zaświeciły. Nie będę ukrywał, że też między innymi, tak? Później się rozczarowałem na studiach, że tak to kolorowo nie jest.
No nie.
Po prostu, ale no i próbowałem się dostać. No niestety maturę miałem słabą, tą napisaną. No i ten problem był, tak? Bo to była ta punktacja. No też bieg na kilometr w miarę dobrze, ale to też nie były najwyższe punktacja i pływanie, tak? Byłem że gdzieś tak powiedzmy przy tych górnych granicach, ale to nie było maksymalnie i dlatego ciężko mi było, bo słabo miałem maturę napisaną. Okay. Później żałowałem tego po prostu, że człowiek, jak ktoś mówi, mądry Polak po szkodzie niestety. No i próbowałem trzy razy się dostać i za trzecim też się nie dostałem. Pamiętam ten dzień, bo pracowałem na magazynie i po prostu nienawidziłem tej pracy i telefon do mnie dzwoni. A ja odbieram telefon. Dzień dobry, pan Daniel Maciejko, tak? Dostał pan się z listy rezerwowej. Jakby miał skrzydła albo wypił Red Bulla, to mu odfrunął. No i dostałem się, złożyłem dokumenty właśnie i zacząłem swoje studia.
A no to fajnie w końcu. Do trzech razy sztuka i się jeszcze
tak,
udało.
Tak, tak, tak. Udało się. Mam właśnie jeszcze pamiątkowe te naklejki, to były na koszulkach te startowe, jak pamiętasz.
No,
jak się mam na ścianie trzy naklejone.
Ja niestety nie mam. Chyba zgniotłem i wyrzuciłem od razu. Nie myślałem już tak o tym, tak naprawdę.
No i w ten sposób się dostałem. Myślałem, że mówię, to też kasa z tego też, mówię, taka fajna praca z ludźmi, pomaga się tym ludziom, dużo daje satysfakcji, jak sam dobrze wiesz. I co, skończyłem studia, no nie pracuję w zawodzie, jak to w życiu bywa.
No i znaczy, postanowiłeś pójść w karate?
Znaczy to tak też przypadkiem, te karate, no to u mnie to wszystko dzieło przypadku jest po prostu. Tak, skończyłem studia i tak nie wiedziałem za bardzo też, w czasie już studiów tak czułem po prostu, że to chyba nie jest to, bo jak chcę być czymś, jak coś robi, to być w tym dobry, spełniać się z tym, że czuję, że... A niestety czułem się na studiach, że są lepsi ode mnie, nawet na studiach się wie, że już konkurencja.
No tak.
Ja
tak.
Też mówię, nie jestem molem książkowym.
Troszkę to odczuwalne było.
Nie? Tak, molem książkowym nie jestem i widziałem, że to jest jeszcze długa droga, żeby tą wiedzę, tak, zdobyć i przede wszystkim no, zarabiać dobrze, tak, bo no tak. Po to się uczymy też, żeby zarobić, nie ukrywajmy tego. No ale ja też później, 24 lata miałem jak na studia, to też trochę później dostałem. No i też mówię, już w dorosłe życie rodzice mi pomagali. No gdyby nie rodzice, to też bym nie skończył studiów, niestety. Tak. Ale rodzice bardzo mi pomogli. No i mogłem skończyć te studia. A ten karate się rozpoczęło w Akademii właśnie Młodych Mistrzów. Mhm. Rozpoczęło się, bo studiowaliśmy jeszcze i tak mówię, trzeba dorobić coś, żeby mieć jakieś swoje coś odłożone. I tak wpadłem na pomysł, mówię, że w przedszkolu mógłbym, bo w przedszkolu w sumie raz w tygodniu się prowadzi, pół godziny. Jak dla studenta, to jak znalazł, prawda? Tak. I poszedłem właśnie do przedszkola. Trochę też się stresowałem, mówię, Boże, pójdę, kolejny pewnie z ofertą, już pewnie nie jeden był, ale poszedłem, złożyłem. Pani bardzo, to z panią dyrektor rozmawiałem, bardzo zadowolona była, właśnie, że fajny pomysł, że kogoś brakowało właśnie takiego. I jakby od tego zacząłem. Skończyliśmy studia i wydrukowałem właśnie oferty sobie i jeździłem po okolicy, bo ja z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowo, Chotomów,
lokalnie.
Nowy Dwór, tak, lokalnie, w Nasielsku i się udało. Był odzew, byłem sam w szoku, że to taki odzew był, tak, bo nie spodziewałem się, mówię, jak to na początku, tak, każdej swojej drogi, że to będzie powoli, że pewnie jedno przedszkole mam, to drugie, za rok trzecie i tak dalej, ale udało się, że bardzo duży odzew był i dużo miałem chętnych, tak, chętnych, no i właśnie się zrodziło z tego założenie właśnie swojej akademii.
No właśnie miałem następnie zadać ci pytanie właśnie.
Przepraszam, że wyprzedzam.
Na Akademii Młodych Mistrzów.
Trochę oglądam Maćka Wróżbitę, także mogę przepowiadać przyszłość.
Może dlatego. Czyli jak złożyłeś te oferty, no nie, no to zgłosiły się przedszkola.
Tak, tak.
I myślałeś, żeby w ogóle iść w prowadzenie dzieci wcześniej, czy starsze osoby, czy wiesz, w ogóle skąd pomysł na dzieci?
Wiesz co, nie, w ogóle, no mówię, to jest wszystko przypadek, w ogóle o tym nie myślałem. Ja prowadziłem jeszcze w liceum, prowadziłem z trenerem, miałem jedną grupę swoją, miałem i to były dzieci, to była podstawówka, tak, od pierwszej podstawówki w górę i myślałem, że skupię się jakby w tym wieku, tak, od podstawówki w górę, a w przedszkolu, jak właśnie pierwsze zajęcia też pamiętam, po prostu to był szok, bo to w ogóle inne dzieci, ja miałem przyzwyczajenia z dziećmi w podstawówce, mówię, karate to uczy dyscypliny, przede wszystkim, tak, a no mówię, dzieci, ja też mówię, jak chodziłem na trening, nie byłem kolorowy, wiem jak to jest, a tutaj w przedszkolu dzieci po prostu inaczej, tak, one hałasują, jak to dzieci, tak, w przedszkolu hałasują, nie zawsze chcą tego, czego my chcemy.
No tak.
No i ja miałem takie swoje nawyki, że stój, to takie mówię, twarda szkoła, karate, a tu jednak nie można tak. Okay. To trzeba delikatnie, jakby z każdymi zajęciami wdrażałem się, swoje właśnie spostrzeżenia, przyglądałem się, próbowałem różnych właśnie form i teraz, no już teraz mogę powiedzieć, że to dobrze prowadzę. Na początku, nie powiem, było ciężko. Mhm. Ciężko było tak się przyzwyczaić. Mówię, ola Boga, co ja tam robię, nie? No. Z dziećmi, co ja, mówię, jak super dnia, jak się czułem. Tak w pierwszej chwili, ale nie, już teraz już złapałem klimat tych dzieci, wiem jak mniej więcej z której strony uderzyć, żeby to fajnie wyszło.
No dobra, no to powiedz jakieś przykłady, no bo na początku był stres, tak dalej, no nie, i teraz tak. Jak tam masz sposoby zapanowania nad grupą? No bo jak mówisz, że dzieci, no to tak. Wiadomo, że one biegają, tak dalej, tak, no nie wszystkie tak. Ćwiczą jak każesz, czy tam jak mówisz, co
wiesz
robisz?
Co, to jest fajne na przykład, że jedziesz, bo ja w ciągu dnia teraz prowadzę w 5 przedszkolach, mhm. I czasami mam tak, że kilka przedszkoli mam jednego dnia.
Okay.
I jadę do jednego przedszkola i to jak z pogodą, tak? Nie wiem, ciśnienie niskie, ten biometr, jak to się chyba tak nazywa. Przyjeżdżam do przedszkola, patrzę, no i grupa, widać po prostu, ale one nie przeszkadzają mi, bo nie wiem, są mnie zdenerwować, czy w jakiś sposób, tylko po prostu pogoda wpłynęła na nich, a to są tylko dzieci, tak? My też jesteśmy dorośli zmęczeni. Mhm. I czasami też nie mamy ochoty na różne rzeczy.
No jasne.
A dzieci, oni chodzą, takie misie zaspane, chodzi, tak patrzy, niby dociera coś do niego, co mówisz, ale tak nie do końca. I wiem, że jak pojadę do kolejnego przedszkola, to już wiem, teraz się nauczyłem, bo to z doświadczenia, że w kolejnym przedszkolu będzie podobnie. I zazwyczaj to się sprawdza, nie zawsze, ale zazwyczaj to się sprawdza. Jak opanować taką grupkę? Na przykład wpadłem na pomysł, pewnie ten pomysł to już nie jedna osoba miała, ale ja nigdy nie czytałem, sam sobie tak pomyślałem.
No, no.
Mówię, kupię naklejki. Różne. Ostatnio królowała Elza, Kraina Lodu, Psi Patrol i te tak. sprawy, tak, to no robiło tak. furorę w przedszkolach, ale różne naklejki, na przykład teraz rozdaję świąteczne i taką mamy, ja na zajęciach mam taką zasadę, że zwracam na zajęciach 3 razy uwagę jednej osobie, tak, na przykład, że przeszkadza, zaczepia innych, nie słucha i 3 uwagi. Jak zwrócę 3 uwagi, to takie dziecko siada i z nami już dalej nie ćwiczy. Nie robię, to jest nieprzyjemne dla mnie, ja nie lubię karać dzieci. Mhm. I w tym momencie, kiedy karam dziecko, już żałuję, że to zrobiłem, ale no niestety, jak ma się grupę, a dzieci są dobrymi obserwatorami i oni patrzą, czy jesteśmy konsekwentni. Jak powiedziałem na przykład Marysiu, zaraz usiądziesz, a tego nie zrobiłem, to dziecko, oho, przesuwasz swoją granicę, że może więcej, coraz więcej, coraz więcej. Więc trzeba tą granicę jakby pokazać im jasno. To są dzieci, oni się uczą oczywiście, tak, rozpoznawanie tych granic. I trzeba być po prostu konsekwentnym. I naklejki daje, za to, że są przez całe zajęcia grzeczne, dostaje każdy po naklejce. To jest na przykład jeden ze sposobów. Tak, to powiem szczerze, teraz nic nie przychodzi mi na myśl, ale...
To wychodzi pewnie podczas
zajęć. To wychodzi,
zajęć.
Tak, powiem szczerze, że dużo też właśnie...
Na bieżąco,
już mówię, doświadczenie po prostu...
Nie ma tak jakby rutyny. Jak
robot, pyk, już wiem, co tu zrobić, pyk, to w ten sposób. Teraz już mi nic nie przychodzi na myśl. Jak to zrobić.
Dobra, a powiedz mi, no bo jakby z perspektywy twojego doświadczenia, no to czegoś karate cię nauczyło, no nie? To powiedz ze swojej perspektywy, jak karate wpłynęło na ciebie i później co chcesz dzieciom przekazać. Już powiedziałeś, że uczy samodyscypliny, ale też
tak.
W ogóle w sporty walki, nie? Bo tam jiu-jitsu sporty najpierw walki, spodobało
tak.
ci się, mówiłeś.
W ogóle karate, w ogóle sporty walki uczą przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, do przeciwnika, tak? Tego przede wszystkim uczą. My na karate, naszym Oyama karate, mamy przysięgę dojo. Dojo po japońsku to jest sala, na której ćwiczą karatecy. To jest taki napisane wierszem. Teraz na pamięć nie przytoczę, ale jest tam właśnie w tym napisane w tej przysiędze: nie będziemy używać sztuki karate poza dojo. Czyli dzieci wiedziały o tym, że nie wolno poza szkołą, poza przedszkolem bić się z kimkolwiek. Mama, tata, nieważne kto. Nie wolno nikomu robić krzywdy. Szacunku do drugiej osoby również jest w tej przysięce dojo napisane, że do starszych, tak? Do starszych stopniem, do starszych wiekiem i dyscypliny uczy. Uczy naprawdę dyscypliny, że wchodzi się na salę, jest trener, który prowadzi i nie ma rozmawiania. Nie ma czegoś takiego, że ktoś komuś przeszkadza. Jest trener, jedna osoba i słuchamy się tej osoby. Tego uczy i bym na tą dyscyplinę postawił, bo powiem szczerze teraz, nie chcę narzekać teraz na dzieci, bo teraz, bo wszyscy tam, bo tablet, bo teraz telefon. Mówię sam, no niestety jestem uzależniony od tego telefonu, Facebook po prostu jest moja zmora, największe uzależnienie i wcale się, mówię, dzieciom nie dziwię, że też po prostu mogą w tych telefonach, ale nie mogę narzekać naprawdę w tych grupach, co prowadzę, bardzo fajnie ćwiczą, tylko mówię, czasami brak widać tej dyscypliny. Kiedyś mi się wydaje, że jak my chodziliśmy, to my widzieliśmy jakby tak podświadomie może o tym, że tak mi się wydaje, że jakby nas, nie chcę, bo teraz każdy będzie mówił, o mój rocznik był najlepszy, tak? No. Nie chcę w ten, tak ten temat uderzać, ale jakoś tak mi się wydaje, że tak było, a tutaj trzeba dzieci właśnie tych reguł nauczyć. Jest tak, koniec, nie? Nie ma, albo w jedną, albo w drugą.
Wiesz co, jest taki trener MMA, ale znaczy trener MMA, może to źle powiedziałem, on tam Muay Thai też wyjeżdża i on tam opisywał właśnie, że kiedyś to jak powiedziałeś pyskówę do trenera, to od razu wiesz, jakby był też taki szacunek inny, no nie? Ale to wiesz, my tutaj mówimy o dzieciach, więc wracając do dzieci.
To znaczy jeszcze ci przerwę, no, Marcin. Jak ja trenowałem na przykład, to też tak było twardo. Na przykład ja na przykład to wyeliminowałem z twoich ćwiczeń. Robię to dla takiej ciekawostki, bo tam się im krzywda nie stanie. Na przykład było za karę. Ja na przykład, ja dużo byłem karany, bo byłem trochę niesforny. Stanie na kościach. Co to znaczy stanie na kościach? Że stoisz do pompki, tylko masz zaciśnięć tą pięść. No i kości ci się tak, jak jest sala twarda, podłoże jest, no to te kości tak bolą, jak się stoi na przykład. I rodziców to nie dziwiło, nie było kiedyś. A teraz jakby się postawiło, no tak, bo nie było, nie pamiętam, żeby mój tata poszedł z pretensją, proszę pana, Daniel stał na kościach i dlaczego pan tak robi, tak? Kiedyś to no, było normalne. Trener rządzi, koniec i kropka, tak? A teraz na przykład, teraz myślę, żeby było już trochę tutaj dyskusja na ten temat. Ja tego nie robię po prostu, mówię, bo mówię, też mam dłonie trochę zniszczone, mówię, bo chciało się być, mówię, Bruce Lee, gołymi pięściami się uderzało na worek, kości, mówię, pościerane, skóra. Jak patrzę na dłonie, to mówię takie, no mi się nie podobają na przykład swoje, tak? Więc staram się też dzieciom tego nie robić po prostu. Mamy do tego specjalne przyrządy, tak, napięstniki. W ten sposób.
Miałem pytanie o dzieci znowu. No nie, no bo jakby generalnie poszedłeś do przedszkola, tak. Nie? I pani dyrektor się zgodziła. A jak dzieci zareagowały jako rodzice? W sensie, czy masz jakiś już feedback?
Wiesz co? Tak, mam w przedszkolach, no tu nieskromnie mogę powiedzieć, ale mówię, ja nie jestem po prostu, że ja sam to mówię, tylko od rodziców, tak? Ja no jestem wobec siebie bardzo samokrytyczny. Rodzice są zadowoleni z tego, co słyszę, bo ja prowadzę w przedszkolach, prowadzę rano zajęcia, popołudniami w szkołach. I czy w szkole, czy w przedszkolu, ja słyszę, rodzice są zadowoleni. Są bardzo zadowoleni, bo nie będę ukrywał, mówię, są jak w każdej pracy, raz gorsze dni, raz lepsze, ale to jest moja pasja, to jest coś takiego, ja nawet nie nazywam tego pracą, jak idę. Też czasami ktoś do mnie dzwoni, gdzie jesteś? No jadę na zajęcia, nie mówię, jadę do roboty, nie? Jadę na zajęcia, jadę do dzieci, tak? W ten sposób. Rodzice są zadowoleni, bo robię to z pasji. Nawet czasami, mówię, też się uczę cały czas, jak to prowadzić, ale jak ludzie to widzą, czy ktoś to po prostu robi tak, żeby po prostu zrobić, czy ktoś wkłada w to serce. Ja wkładam w to serce, staram się być przygotowany na każde zajęcia, szukam różnych rozwiązań, tak, żeby jak najbardziej urozmaicić te zajęcia. Jak na razie rodzice są zadowoleni, ja jestem zadowolony, więc jest okej.
Czyli w przedszkolu, a potem w szkole, to te są małe dzieci takie przedszkolne, czy to są już starsze dzieci?
Wiesz co, nie, w przedszkolach mam tak, mam najmłodszą grupę, 3-4-latki są, później jest 4-5 i 5-6 w jednym przedszkolu mam, bo mam aż 3 grupy, mam tam w Nasielsku właśnie największą liczbę dzieci, a w szkołach to zazwyczaj od szkoły podstawowej zaczynają, chociaż mam teraz właśnie też 5-latek też przychodzi właśnie jeden, a najmłodszego mam w szkole, pierwszy swój egzamin zdał, miał 3-latka, 3-latka, miał, rozumiem, dla mnie to było niemożliwe, on przychodzi na zajęcia, Kubuś przychodzi, w budach się nic jak trenujemy, po prostu podziwiam to dziecko naprawdę, bo godzinny trening dla 3-latka i to naprawdę to nie był, ja nie mogłem robić dla niego tylko specjalny trening dla 3-latka. No. On ćwiczył z dziećmi, co miały 10 lat, więc jaka tu jest, mówię przepaść, a on, ja myślałem, że on zrezygnuje po kilku treningach, a on taki konsekwentny cały czas i przychodzi, zdał teraz swój drugi egzamin. Po prostu coś dla mnie, wow.
Ale
przepraszam, bo ja zbaczam z tematu, bo chcę dużo opowiedzieć.
To mów, jak najbardziej mów. Na tym to polega. Na tym
także
polega
wybaczcie, bo już zgubiłem się, jakie było pytanie.
Pierwsze pytanie też nie pamiętam. Czyli masz różne grupy wiekowe, no nie?
Tak. A, przepraszam, bo pytałeś się, czy w jakim wieku. Tak, w szkołach podstawowych raczej podstawówka przychodzi, mało w przedszkolach, a w przedszkolu mam od 3 do 5 lat.
Jakoś jest różnica? W sensie w swoich prowadzeniu zajęć, wiesz, 3-4 latkowie i wiesz, 5-6 tak dalej, tak dalej.
Tak, jest różnica. To znaczy, powiem, zależy to też od dzieci, bo mówię, wiek też wiekowi nierówny, bo czasami dziecko, co jest młodsze, potrafi więcej od starszego, tak? Bo to, mówię, to jest indywidualna sprawa każdego dziecka, jaką ma sprawność, ale tak, inaczej, w przedszkolach przede przede wszystkim to jest zabawa. To nawet się nazywają zajęcia. To są zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karaty.
Okay.
I robię gimnastyki dużo. Bieganie pieskiem, pajączkiem, przewrót w przód, przewrót w tył. Nawet w przedszkolu zacząłem stanie na głowie. Elementy gwiazd, takie różne staram się. Ale z tymi najmłodszymi to jest przede wszystkim zabawa. Zabawa. I też muszę, to też zależy jaka zabawa, muszę ich wyczuć. Bo nie każda zabawa mi się podoba, nie każde ćwiczenie, więc też muszę reagować na nich, tak? Widzę, że po prostu znużenie jest, Boże, co ten gościu robi, tak? To już zaraz muszę zmienić, tak? Zaraz ich pobudzić. To w przedszkolu więcej zabawy przede wszystkim jest. Chociaż ja sobie mówię ambitny i bym po prostu nie mógł sobie w lustro spojrzeć, staram się, czasami aż w drugą stronę idę, że dzieci są przemęczone na moich zajęciach, czasami się zdarza, bo chcę ich jak najwięcej nauczyć, a potem się łapię na tym, po prostu takie koło po prostu, że no też nie warto, tak? Po prostu to są tylko dzieci, oni mają jakby swoją sprawność zwiększać. To ma być dla nich ciekawostka, bo na przykład dla nich karate, bo dużo w przedszkolach jest, tam gdzie ja prowadzę, jest piłka nożna, widzę tańców, tańce, ale karate, takich sztuk walk, to powiem szczerze, nie widzę. I to jest fajne dla nich, bo mama z tatą mówi, nie możecie się bić, uderzać, w przedszkolu to samo, no bo wiadomo, mogą sobie krzywdę zrobić, a na moich zajęciach to, co zakazują im rodzice czy panie, które w przedszkolu tak opiekują się, na moich zajęciach mogą to robić. Oczywiście mamy poduszki specjalne, tarcze, w które bezpiecznie tak dzieci mogą uderzać i no i są zadowolone, tak? Wow, mogę coś robić, co mi zakazują, super, nie? Tylko oczywiście zawsze na każdych zajęciach, jeszcze mi się nie zdarzyło nigdy, jest jasno powiedziane, że jeżeli się dowiem, że ktoś uderzył kolegę, koleżankę, kopnął, z tego, co się nauczył mnie na zajęciach, wykorzysta na kimś, po prostu jest skreślane z dziecko z listy. Bo uważam po prostu, że jeżeli, wiem, że to są tylko dzieci, czasami ktoś zrobi nieumyślnie to, tak? Ale uważam, jeżeli jest taka sytuacja, to wolę po prostu, żeby dalej w to nie brnąć, tak? Bo może, nie wiem, z czego to wynika, że tak zrobiło. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak nigdy, oby się nigdy nie zdarzyło.
Jest jakaś, myślisz, od takich najmłodszych lat, nie tyle sens, co jakby sztuki walki fajnie trenować od najmłodszych lat? W sensie, że później jest, no nie wiem, no powiedzmy, czy tam możesz się obronić, czy po prostu dalej chodzić, czy właśnie samodyscypliny się nauczyć?
Wiesz co...
Tylko wiesz, że dzieci wypuszczone, energia zużyta.
Znaczy, wiesz co, tak, w przedszkolu po prostu dzieci nie mają jeszcze świadomości, na przykład, że uczy na przykład gardę, do czego służy garda, tak? No my wiemy, żeby obronić przed ciosami. A na przykład ja dzieciom tłumaczę, idziesz do lasu z rodzicami, tak? Szyszka spada ci na głowę, podnosisz rączki do góry, żebyś obronił się, tak? I dzieciom w ten sposób, w tą stronę, bo one nie rozumieją. Na tych zajęciach ja staram się po prostu, żeby one były sprawne bardziej, skoordynowane. Na tym się przede wszystkim skupiam. Nie skupiam się na tym, żeby nauczyć, słuchajcie, a teraz uderzamy, tak? Żeby, nie wiem, kogoś załatwić czy coś, bo one tego zupełnie nie rozumieją. Nawet dzieci w podstawówki, jak przychodzą, myślę, że też pewne rzeczy nie rozumieją, to przychodzi z wiekiem po prostu. Od kiedy ćwiczyć? Wiesz co? Nawet od najmłodszych, ja tak uważam, to jest moje zdanie po prostu, nawet od 3 lat to jest takie, mówię, to jest minimum. Mi się wydaje, że to są też za małe też dzieci, to tak 4 lata myślę, ale u mnie też 3-latkowie ćwiczyli. To już mówię, też zależy od dziecka. Boże, zgubiłem się. od kiedy ćwiczyć, tak?
Od dziecka.
To po prostu dla sprawności, a myślę, że to z wiekiem, tak? Że dzieci rozumieją, dlaczego to robi, żeby się obronić w ten sposób. Więc myślę, że od 4 lat, żeby dziecko zaczęło, a z wiekiem to będzie przychodziło. Jak złapie ten bakcyl, to będzie chodziło, tak? I się nauczy. Ale dzieci tak, jak mówisz o obronę właśnie, to taki automatyzm łapią, tak? Na treningu właśnie mam kaski, hogo, to jest taki właśnie zakłada na tułów ochraniacz, który chroni właśnie brzuch. I dzieci się, oczywiście pod moją kontrolą właśnie, taki mały, powiedzmy, sparring, tylko oni lekko się uderzają, mają rękawice bokserskie, grube, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I dzieci na takich zajęciach jakby uczą się automatyzmu. Ja pamiętam właśnie, przytoczę może pamiętam, w podstawówce było i to w ogóle byłem w szoku. Podszedł do mnie w bibliotece, to chyba była, nie wiem, 3 klasa podstawówki i podszedł do mnie jakiś chłopak i chciał mnie tak mnie w głowę chciał tak pacnąć. A ja w ogóle automatycznie obroniłem i z drugiej mu oddałem. Ale nie chciałem mu zrobić, tylko po prostu taki automat wszedł i ja w ogóle taki byłem, wow, to działa. Nie, taki w szoku byłem, że tak właśnie tak automatyzm działa.
No
tak?
I potem biłeś się
z molami. Nie, i myślę, że to u dzieci się wyrabia, tak? Z każdym rokiem taki automatyzm, tak? I tak, jako karate, jako samoobrona jak najbardziej.
Mhm. I czy później w tych grupach starszych, czyli dodajesz więcej karate niż zabawy, tak?
Mam tak, tak rozumieć, z roku na rok, jak dzieci są starsze, bo też chodzą do mnie 10-12 lat, ale ja widzę też po nich, że oni potrzebują tej zabawy. To nie jest tak, że później rezygnuję z zabawy. Trzeba przeplatać zabawami, bo by się zanudziły, tak? Ja sam powiem szczerze, jak trenuję i czasami jest mocniejszy trening, ale jak jest jakaś przeplatany jakąś zabawą, to jakby człowiek zapomina o tym, co się robiło, na przykład technikę i trochę się rozluźni. I potem kolejne powtórzenia, jakaś inna technika, człowiek jest bardziej efektywny. I u nich tak samo, tak?
Takie zresetowanie układu nerwowego. Tak. Następuje, tak. Żeby można było się skupić na czymś.
Dokładnie
więcej.
Tak. I wiadomo, czym starsze dziecko, później dorosła osoba, to więcej karate jest, tak? Bo więcej rozumieją. I można, już mówię, ciekawsze jakieś taktyki walk, do walk można uczyć.
A powiedz, bo mnie interesuje, mówię, że tam dzieci się cieszą, że mają te belki, no nie? Tak. Ale to są jakby twoje wewnętrzne testy i wiesz, oznaczenia? Czy, bo rozumiem, że jest jakaś droga do zdobycia czarnego pasa, nie? Mogłeś mi ją przybliżyć, jak to
tak,
wygląda?
Tak, ja powiem w skrócie.
W skrócie, masz najpierw białe, potem pan.
Żarny, dziękuję, do widzenia. To jest tak, jak się rozpoczyna w przedszkolu, dzieci u mnie nie zdają egzaminu. Ja chcę w ogóle sam w swoim projekcie jakby wymyśleć dla dzieci, że też będą belki, ale to będzie mój wewnętrzny egzamin.
Okay,
jeszcze nie mam, znaczy mam pomysł już, nie do, jak zrealizuję, to opowiem.
Dobra.
Przyjdę, może jeszcze raz mnie zaprosisz.
No, jak najbardziej.
Ale jeżeli ćwiczą w podstawówce dzieci, to jest taki, są wymagania właśnie u nas w Oyama Karate. I jakby droga zaczyna się od białego pasa i zdobywa się, to są, bo są w ogóle rozgraniczenie dla dzieci do 14 i od 14 roku życia. I zaczyna się biały pas, potem są jedna belka czerwona, druga, trzecia, niebieski pas. Potem jest kolejne trzy belki na niebieskim pasie, żółty, czerwona belka, żółty, czerwona belka, pomarańczowy. Już tu nie będę belkami mówił, bo tam są pomiędzy, może kolorami powiem, to jeszcze od początku. Biały, niebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, brązowy i czarny. Dzieci jak zdają egzaminy...
Czerwonego od... nie ma.
Czerwonego nie. I różowego Hello Kitty też nie. Okay. I od białego pasa do czarnego to są stopnie Q, czyli uczniowskie. Jak się zda na czarny pas, czyli tak jak ja teraz mam, pierwszy dan, to są stopnie mistrzowskie.
Okay.
I stopni mistrzowskich jest 10. Można, znaczy zdaje się do czwartego dana, zdaje się, a piąty dan dostaje się też jakieś zasługi. Czy dostaje na przykład, że się zawody organizują się w klubie, jakieś coś, co się robi dla karate, tak? I wtedy się jakby się jest mianowanym na piąty dan.
Dobra, czyli dzieci masz swoją wewnętrzną jakby trochę taką, tak? Te oznaczenia, te testy. Co
znaczy
robisz?
W przedszkolu jeszcze nie mam.
Chcę
to jakby prowadzić. Taki projekt zrobić, żeby też dla nich to była motywacja. Myślę, że to będzie mocna motywacja dla nich. A mówię o tych dzieci, które się zapisały do Polskiej Federacji Oyama Karate.
Okay.
Mamy specjalną książeczkę, w której jest właśnie jakie techniki, na jaki stopień, jakie są wymagania.
Aha, dobra, czyli jak ktoś chce bardziej ambitnie, tak, to może się zapisać wtedy do tą książeczkę zdobyć, tak? Tak
to znaczy, nie, znaczy nie, książeczka to nie, książeczka to jest, każde dziecko może kupić, każdy, bo to jest jakby taki informator, tam są techniki zawarte i są stopnie i co na ten stopień powinnyś potrafić. To jest dla wszystkich. Taka książeczka jest i a egzamin to jest, przyjeżdża teraz, chociaż teraz się zmieniło, bo kiedyś ja przyjeżdżał z Polskiej Federacji właśnie Oyama Karate, przyjeżdżał egzaminator i nas egzaminował. Teraz się troszkę zmieniło, bo u nas w klubie szef klubu prowadzi taki egzamin. I teraz tylko na te wyższe stopnie jedzie się do Krakowa, bo tam jest właśnie, właśnie nasza...
Na wyższe mistrzostwa?
Tak, czy... znaczy, bo to też jest, bo już nie chcę w szczegóły, bo mógłbym o tym opowiadać, ale czym wyższy dan, tym ja też mogę przeprowadzać egzaminy, ale do jakiegoś stopnia. Czym wyższy się ma dan, tym wyższe stopnie można egzaminować.
Czyli ty tak generalnie do brązowego.
Powiem ci szczerze, nie, powiem ci szczerze, że nie wiem.
Powiem
ci szczerze, że nie wiem, nie sprawdzałem tego, bo i tak nie prowadzę egzaminów, więc powiem szczerze, że nie interesowałem się tym.
Dobra. Z prowadzenia zajęć jako trener uważasz, że kim jesteś? Wychowujesz ich, trenujesz, coś pomiędzy? Jaka jest twoja rola?
Wiesz co?
Jaką czujesz rolę taką?
Ja to...
Dlaczego?
Ja czuję, powiem ci szczerze, ja bym roli tego nie nazwał rolą.
No, no.
Ja powołanie czuję. Ale to jest takie powołanie, że przychodzi do mnie dziecko na trening albo w przedszkolu i czasami mi panie właśnie, które opiekują się dziećmi, mówią, nawet nie wiedziałem, że mówię, jaki to wpływ się ma na dziecko, że takim czasami autorytetem jesteś, tak? Ja się ogólnie nie uważam za autorytet, bo mówię, nie, jak ktoś mówi, nie jestem idealny, żeby się uważać za autorytet, że komuś radzić, co ma robić, ale dzieci w tobie widzą, w trenerze, widzą autorytet, bo przychodzę, mam kimono, czarny pas, pokazuję im techniki, tak? I oni, wow, ile on potrafi, tak? I często mi mówią na przykład, że bardzo duży wpływ na nich mam, tak? Czasami się nie słuchają dzieci, a pani powie, jakbyś się tak zachowywał, to powiem panu od karate i nie będziesz chodził. I mówi, spokój. Ja czuję takie powołanie, że chciałbym nauczyć właśnie tak, jak mnie nauczono właśnie sensei Darek Kowalski, trzeci dan ma właśnie od niego, od podstawówki u niego trenuję, właśnie w klubie Mazowieckie Centrum Karate. I właśnie to, co on mi wpoił, to tak, szacunek przede wszystkim do starszych, dyscypliny. To chciałbym przede wszystkim tego, tak, uczyć dzieci, że co wolno, a co nie wolno, tak. Taki mam, czuję to po prostu, że oni widzą we mnie kogoś, a ja staram się po prostu, żeby im coś przekazać, tak, żeby za ileś lat, nie wiem, czy mi będą mnie pamiętać, czy nie, ale powiedzieli, wow, był taki gościu, pan Daniel, i coś takiego fajnego powiedział, tak, że będą mogli sobie przytoczyć, tak, że kurde, fajnie gadał. Tak, nie o to mi chodzi, żeby ze mną fajne wspomnienia mieli, tylko że coś mi wartościowego przekazał, tak, moi trenerzy, u których trenowałem, tak chciałbym być dla moich podopiecznych, tak.
Jak będą mieli wywiad, to będą wspominać, że pan Daniel nauczył mnie, pamiętam, mój pierwszy trener, jak miałem 3 lata.
Dokładnie tak. Coś w tym stylu po prostu.
A widzisz, jak już dzieci chodzą jakieś takie, no nie wiem, jak to nazwać, talenty? Czy to się do tego sportu? Do sztuki walki? No bo talenty... są jakby sport, już dalej cię będę chciał zapytać o zawody może, ale...
Wiesz co?
Predyspozycje.
Jest, tak, wiesz... Przychodzi na przykład...
Wśród takich małych dzieci, nie?
Widać u dzieci na przykład, że koordynację ma, tak? Że ma jakby jest dobrze skoordynowany do tego sportu, że pokażesz mu kilka razy i on potrafi to jakby powtórzyć. To widzi się tylko, może nie problem, ale jak ja chodziłem na karate, to ja, mój brat, nie wiem, trójka czy czwórka, jakby z mojej paczki, co chodziliśmy na karate, zdała na czarny pas. Bo to jest tak naprawdę, to jest długa droga jakby do zdobycia. Może zobaczyć, wow, talent jest, bo czasami patrzę, że jest talentem, ale on za jakiś czas jakby odchodzi, tak? Ale tak, no widzę, tak, jakby po sprawności, tą koordynację, coś pokaże, tak? Że taki ten błysk taki ma, że taką smykałkę, bo to się wyczuwa, tak? Że kopnięcie, że mu to z dużą łatwością przychodzi. Tylko na początku się cieszyłem, wow, talent, super, będę miał zawodnika, ale to trzeba, że tak powiem, wyluzować, bo nie wiadomo za ile lat, tak?
Gdzieś po drodze się wykrusza na przykład, tak?
Dokładnie.
Coś
że
innego się dzieje.
Różnie, mówię, w życiu bywa, czy mówię, nie wiem, stracił bakcyla, różnie, tak?
Więc... A to tak jak ze twoim zdawaniem na uczelnię, to w karate trzeba być takim wytrwałym.
W każdym...
No bo długi czas zdobycia jakby tego czarnego pasa.
Znaczy, tak, ale ja uważam to w każdym sporcie, aż tutaj bym nie...
No, rozmawiamy o karate.
Tak, no mówię w innych sportach, w karate również, w sportach walki, tak, to jest długa droga, to trzeba. Tylko powiem szczerze, że ja jak chodziłem, byłem młodszy, to jakoś mi ten czas szybko zleciał do tego czarnego pasa. Ale po prostu ja to lubiłem, ja przychodziłem na te treningi, ja czerpałem z tego przyjemność, więc może dlatego. I tak czasami jak prowadzę zajęcia, mówię, kurde, coś nie wychodzi, tu ma problem, a ja tak pamiętam, a ja nie wiem czasami jak wytłumaczyć, bo ja z tym nie miałem problemu, nie? Ja ogólnie nie miałem jakoś z technikami problemu. Jako szybko to łapałem. To w ten sposób. Ale tak, trzeba być zawzięty, bo to jest około 12 lat, tak mniej więcej jakby przeliczyć, bo między egzaminami jest okres taki przygotowawczy. Ja na przykład jak zdałem na czarny pas, to musiałem mieć 3 lata przerwy na treningi swoje, doskonalenie się, żeby zdać na drugi dan. Dzieci mają tak samo, oni mają kilka miesięcy, ale czym wyższy stopień, ten okres się wydłuża. Więc mniej więcej jakby te okresy właśnie wliczyć, ile jest przerwy, to mniej więcej 12 lat, tak? Wychodzi, że jak ktoś zaczął, miał 6 lat, to na swoją 18 w prezencie jakby zdawał egzamin, tak, zgodnie z tymi zaleceniami, to ma czarny pas.
Okej, i dalej oczywiście można się rozwijać, dane zdobywać, tak?
Tak, chciałbym tu właśnie też powiedzieć, w karate jest fajnie, bo to nie jest tak, że karate to tylko bicie się jest, tak? Można w karate, są dwie drogi, bo można walczyć, jeździć na zawody, są organizowane właśnie Mistrzostwa Polski, różne regionalne, ale można też drugą drogę. Można ćwiczyć techniki, u nas są kata, to się nazywa. Kata to taka forma techniczna, którą uczysz się na pamięć i też są zawody z kata, czyli który zawodnik lepiej zaprezentuje technikę, bo tą techniki musi zrobić w tempo, w czas, w określony sposób. I nie musisz być wojownikiem i walczyć, być zawodnikiem, możesz pójść drugą drogą i robić technikę, tak? Mamy też właśnie, kata się robi bez broni, mamy z bronią, z tomfą i z kijem. I sai jeszcze jest, najwyższy stopień, taki trójząb to jest. To tak jak mówię, żółwia ninja, dokładnie tak, Marcin. Także to są, mówię, są dwie drogi. Można połączyć walki i te techniki, ale można pójść inną drogą. Nie trzeba wcale walczyć, żeby... Chociaż na egzaminie są, jakby w wymaganiach są walki, że musisz stoczyć walkę. Na czarny pas 15 walk po 2 minuty non-stop, czyli pół godziny walki, tylko co 2 minuty zmieniać się przeciwnik.
Aha, rozumiem.
To jakby to...
Ale nie musisz wygrać, tak? Czy...
Nie. To nie, że musisz z każdym wygrać, tylko masz 2 minuty, ty musisz przetrwać. Ja mam to na to, że musisz bardziej przetrwać kondycyjnie, tak? Kondycyjnie.
Na drugi dan.
Myślałem, że 15 walk to się skończy już, jest 15 i z każdym danem musisz po prostu 15 stoczyć. A ja czytałem w wymaganiach, patrzę, a tam 20, nie? Jak coś w maju pomóc się, Marcin, za mnie.
Daj znać, to wiesz.
Dobra.
Będziesz, jak już podcast będzie w miarę tam trwały, może tam ludzie będą, wiesz, ci kibicować.
Dobra.
Nie? Planujesz jakieś turniej między przedszkolami?
Wiesz co, turniej nie, ale myślałem taki sprawnościowy, bo też dużo obserwuję na przykład u nas w Oyama Karate, na przykład robią dzieciom zawody w sumo na przykład. Nie, okay. nie wiem na czym to polega, domyślam się tylko, że pewnie wypchnięcie za matę, tak jak w sumo, ale robią zawody, na przykład zawody takie ogólnosprawnościowe, bo takie dzieci młodsze to one walki, no to wiadomo, nie będą walczyć, techniki też nie nauczysz, bo mówię, one po prostu są za małe, żeby, nie mają tej koordynacji, ale myślałem, żeby zrobić między przedszkolami, takie zorganizować jako Akademia Młodych Mistrzów, dla chętnych, takie różne konkurencje. Jeszcze nie myślałem, jeszcze jak ja, na przykład, nie wiem, bieg, przełożenie szarfy, takie proste rzeczy, żeby dzieci się bawiły, tak?
Może coś
To o tym właśnie, to też myślałem.
Na dzień dziecka.
Możliwe. Dziękuję, Marcin, za podpowiedź.
Dokładnie. Dużo mam pomysłów. Wiesz, z jakimiś tam wszystkimi dyrektorami, taki ogólno ten... To jest z tych okolic, nie?
No,
dobry
dokładnie.
Pomysł, no, nie? Od razu masz co będziemy robić w Dzień Dziecka. No i Daniel tutaj z tym pomysłem
Bang.
Wychodzi. No to zawody robimy. Aha. No też może być dobry.
Dobry
pomysł. I jeszcze z miastem zrobić, z urzędem. Także wiesz, tutaj ważna rzecz.
Ścieżka jest rozwoju.
A jaka będzie twoja rozwoju ścieżka?
Wiesz co, walczę cały czas ze sobą. Niestety jestem leniem i to wielkim leniem. I walczę z tym. Ścieżka rozwoju, chciałbym tak, swoją Akademię Młodych Mistrzów chciałbym rozwinąć, bo w tym momencie mam dużo zajęć, że już nie jestem w stanie sam prowadzić, jakby brać kolejnych przedszkoli.
Jasne.
I chciałbym teraz zatrudnić kogoś. I w przyszłym roku na pewno to zrobię, żeby zatrudnić, bo...
Jak będzie podcast, to już będzie ten rok, w którym zatrudniasz.
Tak. Tak, miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że się uda.
Opublikowany.
Chciałbym zatrudnić kogoś i rozwinąć ją po prostu. Tutaj na razie na terenie Warszawy, tak w głowie, z tyłu głowy mam, żeby taką franczyznę zrobić jakby z mojej akademii, że jakby pomagać innym otworzenie i po prostu mieć z tego jakby udziały. To jest na razie daleka droga, od tego na razie skupiam się na tym właśnie, żeby zatrudnić. Żeby zatrudnić, właśnie chcę ten program napisać dla dzieci, co, jak trenera zatrudnię, żeby po prostu mieć gotowe, że trener, tu jest rozpiska i co powinno się zrobić z dziećmi. Jakie właśnie ćwiczenia, o tym właśnie, taki program na cały rok jakby. I później go udoskonalać, żeby mieć po prostu taką swoją markę, że ja robię tak, a żeby nie było tak, że coś z przypadku robimy.
Dobra.
To chciałbym w ten sposób
dobry pomysł.
Na razie w tą stronę, tak? Patrzę, no i chciałbym jako zawodnik, mówię, no co powiedziałem właśnie na początku, jestem leniem.
No.
Właśnie w kickboxingu, w karate też startuję na zawodach, ale właśnie w kickboxingu również trenuję i chciałbym, takie moje marzenie jest, żeby na takiej gali, takiej zawodowej zawalczyć, nie? To jest takie moje marzenie, tylko no ja niestety mówię...
Ale takie jak K1 się ogląda? Takie?
Tak.
Konkretnej.
Tak, chciałem takie mieć swoje, że wychodzę do muzyki, że kibice, szałciał.
Jaką muzykę byś miał?
No powiem ci, wiesz co, często jak jeżdżę samochodem, to myślę, nie? Coś z hip-hopu na pewno, ale...
Może kawałek dla ciebie by był jakiś nagrany.
Może tak, ale coś z hip-hopu, myślę. Coś takiego, co mnie motywuje, że jak wchodzę, że ciarki mam, tak? Ale mówię, no jestem leniem, teraz właśnie miałem 3 miesiące przerwy. Mogłem wcześniej zacząć treningi swoje, ale niestety, no mówię, lenistwo wygrało i z tym walczę, bo chciałbym taki cały jakby rok przepracować treningu i takim być, mówię, jak sportowiec, taki, powiedzmy, półprofesjonalny, ale nie wychodzi mi. Ja nie jestem, mówię, osobą taką, walczę swoją konsekwentnością. Mówię, to jest na razie, to jest moje numer jeden w głowie, żeby po prostu dużo sobie tłumaczę rzeczy, dużo staram się, tak, że to nie pójdę dzisiaj, bo coś tam, nie? I walczę z tym po prostu.
Okay, bo ze sobą bardziej jest
bardziej
walka.
Tak, to jest walka ze sobą, ale mówię, jeżeli chodzi o zawodowe, to chciałem właśnie też na zawody coś właśnie, jakiś medal w końcu z Mistrzostw Polski, bo nie mam.
Fajnie. czyli zawody, a jak rozwój dalej mistrzostwa, w sensie co dalej, no bo już powiedziałeś drugi dan w maju, no nie?
Tak.
Dalej też byś chciał?
No chciałbym.
Wiesz, to bo... już na piąty, to już będziesz mógł się pochwalić, że zorganizowałeś Dzień Dziecka.
Tak, no chciałbym, jak już mówię, pracuję prowadząc zajęcia karate, to też chciałbym jakby rozwijać się w tą stronę, mieć coraz wyższy stopień, taką swoją renomę po prostu, tak? Czym wyższy, chociaż mówię, w karate czasami to nie jest tak, że czym masz wyższy stopień, tak? To nie wiem, znaczy nie zawsze każdy prezentuje jakby trener swój, tak? Czym wyższy stopień, to nie znaczy, że jest mistrzynią świata, tak? No, bo ja też nie robię tego, że po prostu, że każdy kłaniał mi się w pół, że mam tam, nie wiem, drugi czy któryś dan, po prostu robię to dla siebie. Przede wszystkim robię to dla siebie. Po drugie, robię też to, mówię, dla dzieci to też jest wow, fajnie. Trenuję u trenera, który ma trzeci dan, albo tam któryś dan. To też jest fajnie. Powiem, no ci, tak, że, powiem ci, że fajna jest różnica, jak miałem brązowy pas, przed czarnym pasem byłem. No i prowadziłem zajęcia i u dzieci, no spoko, trener ten. Ale jak zdałem na czarny pas, to powiem ci, w oczach dzieci szacun wzrósł naprawdę. To widać jest różnicę, bo jak nie masz czarnego pasa, mówisz senpai, po japońsku znaczy uczeń. Jak masz czarny pas, to już się zwraca sensei.
Okay.
A już mówię sensei, to już brzmi, nie?
A pasy zostają czarne w danach, czy jest jakaś jeszcze kolorystyka dalej? Czy...
Nie, jest czarny i potem zdobywa się, tak jak mówiłem, do 10, ale jak masz 5 dan, to już do ciebie się zwraca shihan, a 8 dan ma właśnie hanshi, bo hanshi tak by jest nauczyciel tych wszystkich mistrzów po japońsku.
Dobra, ale pas jest cały czas czarny.
Czy tam jest masz... cały czas czarny i masz naszywki koloru złotego, bo masz na swoim pasie swoje nazwisko po japońsku wyhaftowane. Jak zdobywasz czarny pas i
jak
masz...
Jak jest twoje po japońsku?
Po japońsku nie wiem, powiem szczerze, nie umiem czytać w tym języku. Ale na pewno nazwisko, bo kiedyś, chyba kiedyś były...
Danielko.
Maciej Danielko. Kiedyś były chyba imiona z tego, co jak właśnie rozmawiałem z innymi. Teraz są nazwiska i na pewno jest nazwisko, bo mój brat ma czarny pas i ma to samo wyhaftowane. Okay, jakby miał inne imię, no to...
Dwie kopie zrobili.
Tak, kopię wklej. Ale dobrze, że ma ten czarny pas, bo raz gdzieś zgubiłem pas i od niego pożyczyłem, także dobrze mieć takiego brata.
Z tym samym nazwiskiem.
Dokładnie.
Okej, czyli potem są naszywki, tak? Złote.
To są są takie belki, to znaczy, że jak u dzieci też belka, to znaczy, że tak jakby u dzieci czerwona belka to jest tasiemką wokół pasa się owiązuje. No, a u nas złota belka to jest wzdłuż pasa, znaczy nie po długości, tylko w szerokości. Chyba dobrze mówię, nie? Tak jest szerokość. Tak jest długość, tak? Tak, po szerokości jest złota belka. I po tym poznajesz, który ma dan, w zależności od ile ma złotych belek. Złotych belek. Tak.
One są tak w poprzek trochę, tak? Rozumiem? Czy u dzieci jest tak prosto?
Nie po długości pasa, jak pas jest długi po długości, tylko w poprzek. W poprzek. No jak powiedziałem, po szerokości.
Też. Tak. Tak. No to tak. W poprzek to po szerokości, bardzo dobrze. Tak?
A, no nie.
Wytniemy to. Pojechaliśmy. Ale przynajmniej jest jasne.
No dokładnie. Będziesz mógł spokojnie spać.
No to na pewno. Będziemy powoli kończyć. Wydaje mi się, że jeszcze dużo tematów pewnie się by pokazało później.
Już koniec, Marcin, tak rozmowy. się rozkręciłem.
Bo poczekaj, będziemy kończyć. Ja jeszcze miałem pytanie teraz właśnie, jak rozmawiałeś o tym. Chciałem wrócić trochę do fizjoterapii, ale jakby do całej dziedziny i do tego, czy widzisz troszkę pomoc może w karate? Jakby zauważyłeś taką generalnie, nie wiem, różnicę troszkę, że nie wiem, jesteś świadomy bardziej czegoś, że jak dziecko coś tam przychodzi, widzisz, że no masz takie jakby, wiesz, że fizjoterapeutycznie troszeczkę patrzysz, czy wiesz, jakby to trzeba jednak rozgraniczyć, że karate to karate, to jest inny rodzaj jakby aktywności niż, wiesz, korektywa, czy patrzenie fizjoterapeutyczne, badanie, wiesz, tutaj głowa w tą stronę.
Dokładnie. Kręci się. Tak, na przykład między innymi przychodzą rodzice, tak, i mówią na przykład, że dziecko ma jakiś tam problem, tak. Wiadomo, też wszystkiego nie wiem, mówię, bo już mówię, nie siedzę w fizjoterapii, ale mówię, te podstawy się zna, prawda, więc jest mi dużo łatwiej rozmawiać, tak, a rodzice też widzą, że na przykład podchwytuje temat, a, że to jest to, wow, nie, że trener, uważam, że to w ogóle duży atut dla mnie, jako dla trenera, że jestem fizjoterapeutą, tak, mam dużą świadomość, jak robię jakieś ćwiczenie, to sobie, że tak powiem, jak rentgen, i każdy chyba fizjoterapeuta ma to, że jak rentgen patrzy, jak to pracuje, tak, to, co się uczyliśmy na studiach, profilaktyki, żeby jak nie zaszkodzić, tak, to wszystko to wykorzystuję w swoich treningach, żeby nie robić krzywdy, tak?
No jasne, to, no wiadomo, że chcemy nie robić krzywdy, ale mimo wszystko to trzeba się liczyć z tym, że to jest jakieś tam kontuzjogenne może być.
No to sport kontaktowy jest, tak? No. Więc trzeba się z tym, z kontuzjami trzeba się liczyć. Mówię, no, jeżeli zawodnik jest dobrze prowadzony, ma opiekę fizjoterapeutyczną, to jest trudne w dzisiejszych czasach, mówię, tak jak mówię, trenuję w kickboxing, tak? I są zawodnicy, którzy powinni być poprowadzeni, bo to naprawdę są talenty. Ja po prostu nie mogę patrzeć, jak to się marnuje. Powinno być w ogóle w szkołach, tak, że jakiś jest dobry zawodnik. Każdy musi to z własnej kieszeni
tak
robić.
USA, nie? Że
dokładnie, tam bierze zawodnik, powinien mieć fizjoterapeutę profilaktycznie. Teraz widzę, że to wchodzi, bo na przykład u nas w klubie, w karate jest zatrudniony fizjoterapeuta, ale powinien być opieka fizjoterapeutyczna, żeby profilaktycznie chodził na masaże, te mięśnie, a tak naprawdę zawodnicy doznają kontuzji właśnie, bo są, mówię, albo przemęczeni, albo, mówię, też zbyt napięte mięśnie, a myślę, że taka opieka fizjoterapeutyczna, tak, to by pomogła, żeby na tą, że tak powiem, tą klasę mistrzowską, tak? No. Ale tak, jeżeli pytasz o czy mi się przydała, tak, bardzo mi się przydała, przydaje mi się cały czas i nawet jakieś artykuły czytam, to wiem, o czym czytam, tak?
No tak, wiadomo. Wiesz,
czasami są medyczne, czasami te nazwy, a na studiach się tego nauczyliśmy, tak, bardzo, no bardzo mi pomogło.
Powiedz mi, gdzie, jakby ktoś chciał się z tobą skontaktować, cię szukać? Online i tak normalnie, no bo jeżeli nie masz raczej siedziby takiej stałej, więc prawdopodobnie bardziej online, tak? To gdzie cię znaleźć, jak się z tobą kontaktować?
Można mnie znaleźć na Facebooku Akademia Młodych Mistrzów i tam są dane podane.
Dane są podane.
Dokładnie. Są tam informacje, które można uzyskać, gdzie prowadzę zajęcia, w jakich szkołach, w jakich przedszkolach i numer telefonu do mnie. W razie jakichś pytań do zapisów, to zawsze można się ze mną w ten sposób skontaktować. Będzie jeszcze, już tam wybiegam w przyszłość, będzie strona internetowa. Troszkę to zaniedbałem, ale po nowym roku będzie strona internetowa. Więc też na Facebooku to dodam. Jak na razie tylko Facebook.
Prawdopodobnie strona internetowa już jest, bo podcast będzie opublikowany w nowym roku.
Tak, już właśnie klikam, surfuję po nim.
Tak, jest bardzo fajne, ale jak będziecie wyszukiwać, to bardzo fajne. Mówiłem Danielowi, że pytałem się, skąd ma tego ludzika to logo, bo fajnie się to tak kolorystycznie bardzo fajnie wyszło. Dobra, wydaje mi się, że na pewno będzie trzeba się jeszcze spotkać, jak już będziesz miał ten plan wszystkiego.
Z miłą chęcią.
Pogadać w ogóle o sportach, jakichś tam jeszcze walk, może z kimś się spotkać.
Jak będziesz chciał, bo mówię, mam właśnie tą koleżankę, co walczyła, Sylwia właśnie, co drugą zawodową. Też trenuję w klubie właśnie, to jest mistrz, zapomniałem jakiej kategorii, wybaczcie mi, ale Jan Lodzik właśnie w DSF-ie. Jakby chciał, zapytam się oczywiście, czy on będzie chciał, ale myślę, że żeby się zgodził.
Jasne.
Właśnie, jak będziesz chciał Marcin, to
dobra.
Śmiało.
Na pewno będę chciał, bo...
Fajnie, mówię, bo ja fajnie nad takim zawodnikiem, bo już by coś więcej, mówię, ja trenuję, można powiedzieć, że to na razie to amatorsko, ale tu fajnie już trenuję, mówię, tutaj zawodowo, właśnie, co mówiłem, Jan Lodzik, właśnie mistrzem jest właśnie w DSF-ie, kickboxingu, też wielokrotnym mistrzem Polski, Europy i Sylwia, tak, też tak samo utalentowana. Wiesz, jakbyś chciał porozmawiać już taki naprawdę zawodnikami,
no myślę, że tak.
Śmiało.
No ja jeszcze
myślę, żeby się zgodził.
Będę tam planował, zaraz pogadamy. Zresztą. Dobra, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i pogadamy.
Ja też. Dobra. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie, cześć.